A przy telefonie Michał Karnowski, publicysta, dziennikarz tygodnika w sieci, portalu W Polityce oraz telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Grzegorz Schetyna rozpoczął swoją wędrówkę po Polsce, budowanie Polski samorządowej. Jak myślisz, jakie będą tego konsekwencje? Czy zyska popularność Koalicja Europejska albo ta partia, która do wyborów parlamentarnych stanie?
Postawiłbym tezę po takim rzeczywiście dokładnym przyjrzeniu się, co to tak naprawdę jest ten objazd, którego idei samej bym po prostu nie odrzucał od razu, ale po przyjrzeniu postawiłbym tezę, że straci, że tutaj odpowiedź moja jest jednak negatywna, dlatego że mam wrażenie, że to pogłębia te wszystkie problemy, że to jakby wyjaskrawia jeszcze bardziej wszystkie deficyty, które ma ta koalicja właśnie nienazwana i sam Grzegorz Schetyna. W tej chwili, i to zawsze jest prawda, pewien pewna prawda etapu, w tej chwili była koalicja europejska potrzebuje przede wszystkim przemyślenia, czym ma być, jak ma zafunkcjonować, co we wrześniu ma pokazać. Potrzebuje pracy intelektualnej, potrzebuje pracy organizacyjnej. Po tym, gdy ta klęska uderzyła w nich tak mocno, klęska 26 maja, trzeba to przebudować. W tym momencie lider wyjeżdżający gdzieś w teren, właściwie nie wiadomo z czym, bo to jest ten problem, zostawiający tutaj te problemy do rozwiązania, no wydaje mi się być takim trochę Ulrichem von Jungingenem ruszającym w pole wraz z rycerzami. Może miły, może przyjemny, ale nasz Jagiełło ze wzgórza patrzący na pole bitwy zachował się mądrzej. Nie składa się to w żadną logiczną całość. To chwilami można powiedzieć aż przykro patrzeć. Może tak jest i z tego co słyszę, to tak właśnie jest, że tam wewnątrz już są tak duże napięcia w tej koalicji europejskiej, że to wszystko jest takie niedecyzyjne, takie nieposkładane, tak pewne sprzeczności i rzeczy nie do pogodzenia, że Grzegorz Schetyna właściwie jedyne, co może zrobić, to pojechać w teren, żeby się spotykać w małych salkach z osobami no, nielicznymi jednak, jak na skalę jego postaci. Zatem no, powiedziałem tak, już miesiąc opozycja zmarnowała po wyborach, po 26 maja. I tutaj oczywiście żaden obóz nie może mieć poczucia triumfalizmu, ale zmarnowała, tak? To jakoś też jako analitykowi trudno mi jest tak uciec od tej konstatacji, że opozycja jest dużo słabsza niż była, że jest dalej nieposkładana, że narastają tam wewnętrzne napięcia, no a właśnie Grzegorz Schetyna zamiast to składać, to po prostu rusza w teren. Jakaś taka szaleńcza próba skopiowania metody prawicy, metody Prawa i Sprawiedliwości, ale też bez jej zrozumienia, bo ja też twierdzę, że te spotkania w terenie nie były tu żadnym magicznym kamieniem filozoficznym prawicy. No one były udane, one były dobre, one były ważne, bo tam było też co powiedzieć. Tutaj o tym nie możemy zapominać.
Ale może uścisk ręki Grzegorza Schetyny wystarczy za każdy program i za każde pieniądze?
Nie wystarczy, nie, naprawdę nie wystarczy. Zupełnie wydaje mi się, że gdzie indziej problem. Zresztą jak oglądam się dzisiaj wstecz i też Państwa zachęcam, to myślę, że bardzo wyraźnie widać, jak dużym błędem była decyzja o tej koalicji europejskiej. Tutaj intelektualnej pracy nie wykonano. No, nie przemyślano, jakie będą dalekosiężne skutki zjednoczenia wszystkich pod jednym szyldem, pod jednym sztandarem. To przypomnę, zaczęło się od wszystkich premierów byłych po tamtej stronie, którzy podpisali taką deklarację europejską i z tego wyszła koalicja europejska. I to była na to też ogromna presja mediów związanych z opozycją tygodnika Polityka, który tutaj jest takim taranem tej jedności, wymuszają Gazety Wyborcze, która też absolutnie wszyscy razem wielki antypis. No, I Grzegorz Schetyna na to poszedł, ale konsekwencje okazały się straszne, to znaczy okazało się, że wzięto po prostu na pokład tylu szaleńców, że tak powiem, ale no, takich można w oczach publicznych, tak myślę, że w oczach opinii publicznej czasami się jawią. Nikt nikogo nie kontrolował, nikt nie był w stanie jakoś narzucić spójnego przekazu, nikt nie był w stanie wyeliminować radykałów, którzy zawsze są. No i efekt był taki, że to się po prostu rozjechało, że pan Jażdżewski na tym tle jawił się nawet jako jakaś postać umiarkowana. No, i taki komunikat wysłano. Z perspektywy czasu, moim zdaniem, gdyby Koalicja Europejska poszła w innej formule, to znaczy platforma taka trochę centrowa, Polskie Stronnictwo Ludowe, gdzieś próbujące się jednak bić o głosy wsi i jakiś blok lewicowy. Gdyby tak opozycję ułożono, to efekty byłyby dużo lepsze. No ale to było tak bezrefleksyjne i takim trochę owczym pędem powodowane, że te błędy zostały popełnione. Wciąż myślę, że Grzegorz Schetyna wniosków z tego nie wyciągnął. Nie mają programu, nie mają nazwy nawet tej przyszłej koalicji. No, na razie pewne jest, że tam jest Nowoczesna, że tam jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Więc wydaje mi się, że trudno będzie się odbić w te wakacje. Zresztą dochodzą takie głosy. Miałem kilka takich sygnałów z tamtej strony sceny politycznej, że sam Schetyna i jego ludzie już się godzą z tym, że te wybory są przegrane i że w tej chwili idzie jakby gra już o taką minimalizację strat, o ograniczenie szkód.
Znam gabinet sztabowy portalu W Polityce, tygodnika W Sieci i Telewizji W Polsce, gabinet Michała i Jacka Karnowskich. Na nim kłębią się gazety, kłębią się tygodniki, kłębią się książki. Czy wśród tych książek była książka, która jest wywiadem z liderem opozycji?
Tak, to wiem, że się ukazało. No powiem szczerze, że jeszcze nie przeczytałem, ale to być może dlatego, że ten koniec, ona się chyba ukazała na dniach, tak, ale tutaj no, koniec roku szkolnego, to my też mamy takie obowiązki rodzinne, rodzicielskie, ale jeszcze nie czytałem tej książki.
To w takim razie następne pytanie. Ja również nie czytałem książki Grzegorza Schetyny, ale wywiadu rzeki, ale wiele brutalnych zdań ponoć jest w tej książce, szczególnie dotyczące przyszłości tych, którzy w tej chwili w Polsce rządzą. Grzegorz Schetyna ma dla nich specjalny plan i specjalne myśli, jak ukarać Prawo i Sprawiedliwość i ludzi Prawa i Sprawiedliwości za to, że ośmielili się przejąć w Polsce władzę. Myślę, że o tej książce kiedyś będzie okazja porozmawiać. Odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na te, jak mówisz, niezdarne próby opozycji, żeby pójść śladami Prawa i Sprawiedliwości, ruszyć w Polskę i w Polsce przekonywać wyborców do głosowania na Platformę Obywatelską. Odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości to kolejna duża konferencja, o której pisze dzisiaj portal W Polityce. Duża konferencja programowa. Znów PiS wybrał Katowice. To będzie koniec pierwszego tygodnia lipca. Myślisz, że PiS jest w stanie jeszcze coś nowego zaoferować Polakom?
Absolutnie. Wciąż jest bardzo wiele obszarów, w których PiS powinien zaoferować dużo Polakom. Ja uważam, że taka poważna oferta, może nie krótkoterminowa, może nawet nie jakoś tak średniookresowa, ale taka długoterminowa, dotycząca na przykład służby zdrowia, że to jest coś, co się powinno pojawić na stole, że opozycja, myślę, że tak czuje, że tu jest coś do ugrania, ten temat podnoszą. Także na przykład ten obszar, ja sądzę, że wreszcie jakieś wnioski też z tego okrągłego stołu edukacji, chociaż prywatnie powiem, że tam padało dużo tez, które mnie bardzo niepokoją, bo one szły w takim kierunku jeszcze rozluźniania tego gorsetu dyscypliny w szkole, takiego jeszcze bardziej demolowania tego systemu. No tutaj się tego boję. Ja uważam, że w szkole należy przywrócić po prostu porządek, że należy zwiększyć nadzór państwa nad szkołami i to jest kierunek, który ja bym proponował, no, ale odkładając to, no to jest jakieś też wyzwanie w postaci jednak pewnych elementów edukacyjnych. Jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o gospodarkę, o innowacyjność, o takie ściąganie też Polaków do kraju. No, naprawdę, no nie jest tak, że Polska jest krajem mlekiem, miodem płynącym. Jest problemów dużo. Kwestia wody i zasobów wody. Ogromny problem. Kwestia pewnych cywilizacyjnych udogodnień. No, jest wiele miejsc w Polsce, gdzie wciąż dzisiaj nie ma kanalizacji. Proszę Państwa, no wreszcie musimy to zrobić. Tak mi się wydaje. I dlatego ja no, nie ma tu problemu. Znaczy, zawsze, proszę Państwa, jak się sięgnie do starszych wywiadów z Jarosławem Kaczyńskim, to takie pytanie mu czasami zadawano. Ja w każdym razie lubiłem je też zadawać, dlatego że to jest pytanie proste, a ważne. To znaczy, czym by się różniły twoje, pana rządy, tak, wasze rządy, no nie, a ty, wasze rządy od tych, które wtedy były, czyli Platformy, tak? Znaczy, co tutaj jest istotą jakby tej oferty dla Polaków? I Kaczyński nigdy nie odpowiadał ideologicznie, on nigdy nie mówi, że on chce zbudować państwo takie, śmakie. On zawsze mówi, no to byłyby rządy lepsze, skuteczniejsze, mądrzejsze, lepiej reagujące na rzeczywistość, lepiej wyciągające wnioski. To nie jest polityk, który jest jakimś dogmatykiem. To nie jest polityk przywiązany do na przykład tezy, że podatki mają być niskie lub wysokie. No, one mają być albo niskie, albo wysokie, zależne to jest od tego, co w danej chwili jest dla gospodarki lepsze. Tak? Czy trzeba coś pobudzić, trzeba coś innego wzmocnić. Więc ja myślę, że w tych Katowicach to właśnie bym się takich ofert spodziewał. PiS wszedł na pozycję, obóz Jarosława Kaczyńskiego wszedł na pozycję formacji, która w oczach Polaków jest obozem skutecznie rządzącym krajem, obozem nieideologicznym, co jest chyba największym w ogóle sukcesem. To znaczy udało się uciec z tej klatki, w którą próbowano zamknąć ten obóz prawicowy jako takich właśnie szaleńców ideologicznych. Jest obozem też jakby zjednoczonym i skutecznym. No i myślę, że ten kierunek będzie kontynuowany. Ale jeśli mogę, jeszcze bym zdaniem jednym wrócił do tych obietnic zemsty, bo to jest, które składają politycy Platformy. To jest rzeczywiście coś niezwykle ważnego. Temu by warto może jakąś książkę, może i konferencję naukową poświęcić. Na przykład może Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powinno się zastanowić, jak bo chociaż jakoś uwiecznić, prawda, te groźby wobec dziennikarzy, które padają z tamtej strony. No, ja rozumiem, że odsłania nam się trochę naprawdę totalitarna twarz niektórych polityków, którzy uznali się za właścicieli naszej wspólnoty, naszego państwa, za takich naturalnych, przyrodzonych panów. Kiedy to przyrodzenie nastąpiło? No chyba w 1944 roku, kiedy na magnetach sowieckich przyjechały tutaj, prawda, nowe kadry, nowe zasoby. I ja mam wrażenie, że część tych ludzi, ich potomkowie, często to jest przemalowane, ale jak sięgniesz głębiej, to znajdziesz, no mają takie poczucie, że sam fakt, że ktoś śmiał im rzucić wyzwanie, jest czymś, co zasługuje na wrzucenie w jakieś podziemne kazamaty. No, nie mówią o wyrywaniu paznokci, ale jak patrzysz w oczy, to mniej więcej to się z tego wyłania. Musimy bronić też wolności słowa w tym znaczeniu, że to nie jest tak, że tylko fakty, na przykład tak zwane fakty, mogą przesadzać. No, prawo do przesadzania jest też prawem drugiej strony. To nie jest tak, że jakby tą stronę trzeba rozliczać z każdego przecinka, a tamtej wolno absolutnie wszystko. No, taki jest rynek mediów, taki jest świat mediów, że czasami się też pewne przesadne tutaj tezy pojawią, że różne głosy wybrzmiewają. Ale jak ja zapowiedzi zemsty i odwetu czytam, to naprawdę jestem przerażony. Co to są za ludzie? I módlmy się, żeby już nigdy do władzy nie wrócili, bo jeśli by ta partia zemsty i odwetu wróciła, to by nam tutaj naprawdę urządziła taką drugą Rosję. No, czym dużo mówią o tym, kto jest z Rosji, kto ma ducha rosyjskiego w sobie, kto działa na rzecz Rosji, ale zapowiedzi wsadzenia dziennikarzy do więzienia, co na przykład ostatnio w rozmowie pana Sadurskiego z panem Balcerowiczem padło, no to są zapowiedzi moskiewskie. To nie są zapowiedzi europejskie, unijne. To są ludzie, którzy marzą o wsadzeniu nielubianych dziennikarzy do więzień. I świat milczy. No, trudno to pojąć.
A ty pamiętasz, jak kiedyś na korytarzach programu trzeciego po twojej rozmowie z Donaldem Tuskiem, Donald Tusk krzyczał i mówił: odpowiecie kiedyś za to, że jesteście teraz w programie trzecim, że związaliście się z Prawem i Sprawiedliwością. Pamiętasz taką scenę?
A pamiętam taką scenę rzeczywiście i też minę właśnie Krzysztofa Skowrońskiego, takiego zdziwionego, skąd taki wybuch agresji, wściekłości. No i jak bardzo jest to poniżej pewnych standardów. Pamiętam, że spokojnie wtedy zareagowaliśmy, ale ja pamiętam też innego lidera tej strony właśnie sceny politycznej, dzisiaj gdzieś na wysokim szczycie, który spotkawszy dziennikarza Wiadomości Telewizji Publicznej, to było w czasach, gdy Bronisław Wiczem był prezesem, wziął go i poklepał po plecach, czuje się walnął w plecy i mówi: co ty się, chłopie, w politykę bawisz? Ty wiesz, jakie są tego koszty? Ty sobie zdajesz sprawę, co to znaczy bawić się w politykę? Do dziennikarza Wiadomości miały odwagę już wtedy, czy wtedy przez chwilę, jakiś inny obraz prezentować, ale to jest niezwykle poważna sprawa. To są ludzie, którzy uważają, że są panami naszego świata. To są co więcej ludzie, którzy marzą o jakiejś cenzurze i proszę Państwa, zwróćmy uwagę, ja podliczyłem, w ostatnich wyborach tych majowych przy dużej frekwencji, zgadzamy się, przy dużej mobilizacji, przy pełnej wolności słowa, padło w Polsce 54% głosów na listy, które możemy uznać za, no, takie szerokie pojęcie, ale konserwatywne, prawicowe. Myślę tu o Kukizie, myślę tu o Konfederacji, myślę tu o oczywiście największej formacji Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. 54% Polaków, mimo tego, że większość mediów ich namawiała do innego wyboru, mimo pełnej mobilizacji. I teraz jaki dostęp ma te 54 Polaków do zasobów medialnych, społecznych, biznesowych? Jak się czuje człowiek o tych poglądach na uniwersytecie, właśnie w redakcji, typowej redakcji, standardowej polskiej redakcji, nawet w mediach publicznych, powiedziałbym, lokalnych? Jak się czuje ten człowiek w swoim środowisku zawodowym? Jak on się czuje w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej? Ja bym postawił tezę, że w większości sytuacji w miejscach właśnie, gdzie są pewne już zasoby, gdzie już pewne struktury działają, gdzie są pewne pieniądze publiczne, on jest dyskryminowany. On jest traktowany jako obywatel drugiej kategorii. Tutaj wolno wobec niego absolutnie wszystko. Nawet zdarzało się, że pan Jacek Żakowski sugerował, że trzeba się zająć dziećmi pisowców. Tak? Trzeba po prostu się nimi zająć. Trzeba im dać do zrozumienia, że tatuś źle działa. Czy tych, których on uważa za pisowców. Ale na uniwersytecie ludzie muszą ukrywać swoje poglądy, żeby zrobić chociaż minimalną karierę. Jeśli funkcjonujesz w mediach, to nie dostaniesz żadnej reklamy tak naprawdę, jeśli chodzi o ten zasób, którymi dysponują domy mediowe. Po prostu żadnej nie dostaniesz. Nie macie. Jesteś obywatelem drugiej kategorii. I my tak często patrzymy z takim pogardliwym uśmieszkiem na Rosję, gdzie tak, prawda, też za mordę chwycono społeczeństwo, może te kraje Ameryki Łacińskiej, jakie to, prawda, niezorganizowane, jaki jest tam przechył. A mamy do czynienia u siebie z jakimś chorym systemem, w którym 54 Polaków ma dostęp do, moim zdaniem, 5% zasobów, może 7%. Może teraz 10%, ale przechył jest nieprawdopodobny. Jak to jest, że 54% Polaków głosuje na środowiska konserwatywne, chrześcijańskie, chadeckie, a jeżeli jesteś na uniwersytecie i rozpoznają w tobie taki typ, taką jednostkę, to ci zablokują karierę naukową? Jak to jest, że jeżeli masz takie poglądy, to w większości redakcji nie znajdziesz pracy? Jak to jest, że jak otwieramy media, to 90% jest przeciwna tym wartościom? No coś jest nie tak, to jest jakieś wykrzywione. Znaczy coś w naszym państwie, coś poszło nie tak, po pierwsze z tą transformacją, a po drugie, no, pewnych rzeczy zaczętych w 1944 roku nie wyprostowaliśmy, nie odwróciliśmy i warto to dostrzegać. Tak uważam, że tu jest coś nie w porządku w tej naszej konstrukcji. Każdy pisowiec, każdy konserwatysta jest w tym kraju sam. Jak to w ogóle możliwe?
O tym będę między innymi rozmawiał z Dorotą Kanią, która wraz z Jerzym Targalskim, Maciejem Maroszem napisała kolejny tom, książkę Resortowe Dzieci, hasło Biznes. Też ciekawa lektura. Powiem, że mam w dłoni tygodnik Newsweek. Nieczęsto mi się to zdarza, ale patrzę na artykuł wstępny Tomasza Lisa. I muszę powiedzieć, że się z pierwszym zdaniem zgadzam. Najważniejszym hasłem, fundamentalną wartością i naczelnym punktem odniesienia musi być teraz w Polsce wolność, bo to ona jest prawdziwą stawką w tych wyborach. Myślę, że zgadzamy się z tym zdaniem Tomasza Lisa, ale oczywiście nie z całym wywodem, którego teraz nie będę cytował.
Tak, tak. Ja akurat po lekturze rzeczywiście jestem wszystkich tygodników, to jest zawsze też dobry obraz takiego tygodnia. No, u listy ja bym może nawiązał do innej wypowiedzi. Tam jest jedna rzecz bardzo ciekawa. Otóż on tak sygnalizuje w tym swoim tekście, że tam się chyba po prostu wszystko już sypie za kulisami. Jakiś przypuszcza szaleńczy wręcz atak na tych, którzy zwracają uwagę, że nie wszystko po stronie opozycji idzie tak jak trzeba. Tam różne im przypisuje epitety, różne im łatki dokłada. I myślę, że tu bardzo wyraźnie widać to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że jest po tej stronie opozycyjnej no niedobrze, że to się wszystko po prostu w rękach rozpada i jakby z każdym tygodniem, z każdym miesiącem może być paradoksalnie gorzej, no bo nie ma żadnego pomysłu. Tak napięcia narastają, a nie maleją. Zresztą tutaj widać, że ci, którzy mówili, że wybory europejskie narzucą dynamikę, nadadzą dynamikę na kolejne miesiące, no mieli absolutnie rację. I jednak tutaj Jarosław Kaczyński, który nie chodzi o wychwalanie geniuszu, ale jakby dostrzeżenie tego, że jednak podjął dobrą decyzję, mianowicie no, wszystko postawił na właśnie wybory europejskie, tak? Najlepsze nazwiska, liderzy list, no to była naprawdę silna reprezentacja, taka przemyślana też kampania. Ale czy tu chodzi o wolność? Tak, tu chodzi o wolność. Znaczy, ja, proszę Państwa, przed 2015 roku obóz III RP zlekceważył zasoby prawicy. Zlekceważył te środowiska opozycyjne, konserwatywne. Byli w pełni przekonani, że to są już tacy tylko dziwacy, których oni na dodatek trzymają w jakiejś klatce i oni są nawet użyteczni, tak? To znaczy, jak trzeba Polaków postraszyć, to się w tą klatkę kopie i tam prawica wyje, krzyczy, prawda, tam wyzywa ich i tak dalej. No i wtedy można na tym tle się pokazać jako siła umiarkowana, siła spokojna. Bardzo często stosowany przez rozmaite systemy, prawda, quasi autorytarne, mechanizm odbijania się od jakiejś ekstremy, którą samemu się hoduje. No i to był obóz prawicy w oczach obozu III Rzeczypospolitej i tymczasem ten obóz w 2015 roku no, przejął władzę. Z punktu widzenia Grzegorza Schetyny, o którym tu wspomnieliśmy, Donalda Tuska, Leszka Millera, Leszka Balcerowicza, no wszystkich tych ludzi, ten błąd zlekceważenia już więcej się nie może powtórzyć i by się nie powtórzył. To znaczy, nie byłoby tak, żebyśmy wrócili do jakiejś trzeciej RP. Jak niektórzy sobie wyobrażają, to byłoby tak, jak było. To znaczy, że no jakieś tam wysepki konserwatywne by funkcjonowały, a wszystko byłoby takie na miękko. Nie, no to byłby rzeczywiście odwet i zemsta. I ten krajobraz stworzony jakby na nowo przez trzecią RP byłby bardzo monopartyjny, bardzo totalitarny. Ja myślę, że podjęłyby próbę takiej reedukacji Polaków w stylu radykalnego zapateryzmu, ale połączonego z takim systemem, nie wiem, Janukowycza na przykład kiedyś na Ukrainie, czyli takim zamordyzmem wschodnioeuropejskim. My wiemy, na czym to polega, że to jakby co innego Zachód, co innego Europa postkomunistyczna. W tej Europie postkomunistycznej zawsze za mordę chwycić łatwiej i są inne nieco mechanizmy kontroli. Jest mniej kapitału, mniej wolności, mniej nawyków takich prawnych, dobrych, co powoduje, że bardzo łatwo jest wykańczać wrogie media, nie wiem, nieprzyjazne środowisko. Więc jeśli ktoś sobie wyobraża, że wróciłoby do trzeciej RP, to się głęboko moim zdaniem myli. Myślę, że miejsca na wolność, na inny pogląd by w Polsce wkrótce było bardzo, bardzo niewiele. Zresztą to pada wprost. No, trzeba czytać to, co ci ludzie nam chcą powiedzieć i oni nam mówią, że oni wszystkich, którzy śmieli rzucić im wyzwanie, pozamykają do więzień. A oferta dla na przykład tych, którzy chcą tworzyć, mówię tu o sobie, bo ciągle jesteśmy opluwani wszyscy, prawda, i atakowani, którzy chcą tworzyć jakiekolwiek ośrodki medialne, jest takie, że mają zniknąć, ponieważ domy mediowe są opanowane przez ludzi, którzy są jednocześnie doradcami czy pana Palikota, czy pana Petru, czy pana Biedronia. Kompletna blokada na tym rynku reklamowym w związku z tym założona i jedyne ośrodki, które chcą dać jakąkolwiek reklamę, znaczy nie chcą cię w ogóle dyskryminować, tak? Znaczy nie chcą cię uznawać za jakiegoś dzikiego luda, niegodnego żadnej współpracy, no to są nie jedyne, no ale są wśród nich spółki Skarbu Państwa. No to ci mówią, że za to, że jest u ciebie reklama spółki Skarbu Państwa, sadzą cię do więzienia. Bo właściwie masz zamknąć redakcję, masz pójść tak precz, bo jedynymi, którzy tutaj mają prawo mówić, jest pan Tomasz Lis, niemieckie koncerny i nie wiem, i pani Hanna Lis. To właśnie to się tu gdzieś w tym tym spektrum ma zamykać wolność słowa. No i Adam Michnik. A ty po prostu precz, człowieku, tak? Żadnego wnet Krzysztofie Skowroński nie twórz. No, czego ty chcesz? To jest w ich oczach rzucenie im strasznego wyzwania. To jest w ich oczach grzech śmiertelny. Za to chcą wszystkich powsadzać do więzienia. Ja mam nadzieję, że kolejna kadencja Zjednoczonej Prawicy trochę pewne rzeczy tutaj schłodzi, że pewne rzeczy przebuduje. Wydaje mi się, że także opozycja nie będzie mogła być taka, jaka była, jeżeli Jarosław Kaczyński wygra kolejną kadencję, że tu nastąpią bardzo głębokie przegrupowania. W każdym razie, jeśli ten obóz chciałby kiedyś myśleć o jakiejś rywalizacji o władzę. I musi opozycja zejść z tej totalitarnej ścieżki. Muszą zrozumieć, że nie są właścicielami Polski, że to jest dobro wspólne, że raz rządzą oni, raz rządzą inni, że są media przychylne Grzegorzowi Schetynie, ale mają prawo istnieć media przychylne Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na tym polega demokracja. To świat, w którym trzy największe telewizje czy koncerny telewizyjne są takie same. To samo ich śmieszy, to samo ich burza, to samo ich niepokoi, taka sama jest agenda wydarzeń, od tego samego zaczynają dzienniki i na tym samym kończą, nie jest światem demokratycznym. Znaczy, to jest przedstawiane Polakom jako norma. Nie, to nie jest norma. Norma to jest wtedy, gdy mamy jeden dziennik, który nas, nie wiem, skrajnie denerwuje i drugi, który nas skrajnie cieszy. No, jeśli ja dzisiaj mam taki wybór w telewizji, to mam poczucie, że nasza wolność jest większa niż była. I myślę, że tego musimy bronić. A no, co by się stało, gdyby opozycja teraz przejęła władzę, to zgadzam się, żeby to były niewesołe prognozy.
Ale póki co jest dzisiaj 25 czerwca, rok 2019, do wyborów pozostało kilka miesięcy i spokojnie możemy pójść do kiosku, kupić tygodnik w sieci, a w nim przeczytać choćby artykuł wstępny Michała Karnowskiego, po co opozycji Westerplatte. Cały tygodnik w sieci państwu serdecznie polecam. Michale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia życzę państwu, dobrych wakacji, bezpiecznej podróży też życzę, bo to jakoś jest dla mnie ważne, że naprawdę uważajmy na drodze, bo wciąż za dużo mamy wariatów drogowych, tak bym to ujął, ale ważne, żeby dojechać bezpiecznie. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.
Michał Karnowski, publicysta, dziennikarz tygodnika w sieci portalu W Polityce oraz Telewizji w Polsce, był gościem Poranka Wnet, a na zegarze. Nagle, proszę państwa, naprawdę nagle zrobiła się 7:43. Przypominam państwu, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można wspierać radio. Znaczy radio będzie można wspierać i później. Już jest 73 449 zł, 446 wpłat do końca. Zostało 16 godzin. Zachęcam państwa do wspierania Radia Wnet.